To był taki trudny okres, bo musieliśmy zawiesić akurat działania w kierunku prowadzenia rehabilitacji społecznej. Musieliśmy odwołać, zresztą tak jak wiele instytucji, nasze cotygodniowe spotkania, które są naprawdę bardzo potrzebne. Nawet jeśli nie ma nie wiadomo jakiego tłumu, to zawsze przychodzą osoby, które potrzebują wsparcia nie tyle fizycznego, ile psychicznego i tutaj bardziej pod kątem takim informacyjnym, żeby powiedzieć, gdzie można skorzystać, z czego można skorzystać. Jest kilka fajnych takich ustaw nowych dla osób generalnie niepełnosprawnych, a tu skupiamy się na laryngektomowanych. Oni mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, więc takie informacje są im bardzo potrzebne. Też sami laryngektomowani, no wiadoma sprawa, że nie potrafią mówić ci szczególnie po wyjściu ze szpitala, więc wspierają się rodziną. Ta rodzina też pracuje. Laryngektomowani, mimo tego, że mają jakiś tam telefon, to się okazuje, że ten telefon nierzadko jest po to, żeby tylko odbierać i słuchać, co ma rodzina do powiedzenia. Ale udało nam się pozyskać środki z samorządu województwa opolskiego na wsparcie właśnie w ramach działań tych takich covidowych. I ja tutaj przeczytam nazwę: wsparcie laryngektomowanych i ich rodzin w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w województwie opolskim. To było o tyle fajne zadanie, że pozyskaliśmy pieniądze na to, żeby pełnić dyżury telefoniczne, gdzie rodzina na przykład dzwoniła i pytała i rozmawiała, czy też SMS-y, na które mogliśmy po prostu odpowiadać. Mogliśmy też skorzystać z wyjazdu na taki rekonesans, czy osoba, która na przykład do nas dzwoni, czy tam nie mamy z nią jakiegoś kontaktu, bo przecież mamy bazę danych naszych członków. Jeśli nie ma z nią kontaktu, mogliśmy sobie tam po prostu pojechać, pójść do gminy, porozmawiać z gminą, czy ta osoba nie potrzebuje naszego wsparcia, czy do tej osoby ktoś dojeżdża. Był też taki fajny projekt organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, kurier społeczny, więc też jakby skorzystaliśmy z tego, żeby przekazać informację bezpośrednio do pani dyrektor Agnieszki Gabruk, żeby sprawdziła przez swoje kontakty z kolei, czy takie i takie osoby nie potrzebują takiego wsparcia. Więc jakby też były to takie działania połączone i takie działania, gdzie wspieraliśmy się nawzajem.
Ale to dawało duże poczucie bezpieczeństwa, że nie jestem sam, że ktoś czuwa jeszcze nade mną.
Tak, i muszę powiedzieć, że rzeczywiście otrzymałam i telefony, i bo tych rodzin było niewiele, bo wiem też o osobach laryngektomowanych, które mieszkają na przykład z mamą starszą, która nie chodzi, bo też jest niepełnosprawna, albo inny pan bardzo się bał, że się zarazi, więc siedział w domu. Wprawdzie ma rodzinę, ale no, co szkodziło po prostu zapytać. Więc rzeczywiście odbierałam telefony, dziękuję bardzo za pamięć. Jedni mówili, że tak, że chcieliby skorzystać i już bezpośrednio mieli kontakt ze zleceniodawcą, czyli z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, a inni po prostu dziękowali i mówili, że jak będzie taka potrzeba, to na pewno się odezwą. Dzięki tym środkom też mnie się udało złożyć biuletyn dla laryngektomowanych, w którym w pigułce niemalże są informacje na ten czas, żeby wiedzieć, jak reagować, czy to na smutek, czy jakieś stany depresyjne, psychiczne, czy to na takie jakieś stany typowo fizyczne, odczuwanie jakiegoś bólu, jakiegoś strachu, który gdzieś tam się zagnieżdża w ciele i potem są różnego rodzaju symptomy bólowe. Więc też z doktorem Jakubiszynem poprosiłam doktora Jakubiszyna, żeby po prostu napisał króciutko, jak się nawadniać, co jeść. Ja napisałam, jak się odstresowywać powolutku, więc te biuletyny zostały drogą elektroniczną rozesłane do powiatowych centrów pomocy rodzinie. One mogły być sobie tam gdzieś wydrukowane. Bardzo mocno, ja zawsze podkreślam, że jestem facebookowa, ale nie jako Sybilla Fusiarz. Ja nie promuję siebie, tylko działania i przez to, że jest kilka profili społecznościowych, to ja mam większe dotarcie. I też na tych profilach społecznościowych były informacje o tym biuletynie, można było go sobie ściągnąć. Wiem, że nie tylko nasi opolscy laryngektomowani ściągali. Różne instytucje, przede wszystkim te działające na rzecz laryngektomowanych, też przekazywały dla swoich członków te informacje i mam nadzieję, że to komuś pomogło. No, mam oddźwięk od naszych laryngektomowanych, że to rzeczywiście pomaga nadal. Oczywiście, że zostały w formie papierowej przekazane na oddział laryngologii, w ogóle do szpitala, tak samo jak przez Anię Świercz na onkologię. Tutaj też jest taka bardzo ważna informacja o maseczkach, bo dużo było pytań na początku, kiedy te maseczki były, czy my laryngektomowani musimy nosić maseczki. Jeden z naszych panów, Jurek Cierpisz, on jest taki wszędobylski, bardzo ładnie mówi zresztą, to on się kontaktował właśnie z sanepidem, który stwierdził, że laryngektomowany nie musi nosić maseczki. Ale dr Jakubiszyn z kolei twierdzi, że no dobrze jest tą maseczkę też nosić już nie dlatego, że gdzieś tam się prycha i kicha, bo laryngektomowany, wiadoma sprawa, że nie oddycha drogą przez usta czy tam przez nos, ale też jakby dla samej takiej świadomości siebie, a nie dotknę się, bo może coś tam na tych paluchach gdzieś tam być. Więc tak dla takiego własnego komfortu. Tutaj też pokazaliśmy w tym biuletynie laryngektomowanych, gdzie ta maseczka, jeśli już ma być, to gdzie ona ma być noszona, więc to
nie jest na uchu na pewno.
Na pewno nie na uchu, na pewno nie w przypadku dla laryngektomowanych na nosie i na ustach, a na pewno na stomie, która jest no, w okolicy szyi, to już wszyscy wiedzą, bo też czasami jest tak, że opowiadają tutaj w ramach anegdot, że jeśli przyjeżdża pierwsza pomoc, to też jak jest konieczność na przykład dotlenienia, to laryngektomowanym się zakłada na przykład maseczkę na usta i na nos. I to już są takie anegdoty, które krążą wśród laryngektomowanych. I tym bardziej uważam, że fajnie to jest przekazywać w formie anegdoty, a nie pretensji, bo laryngektomowani to jest grupa niszowa. I nikt inny jak osoby, które się podjęły takich działań wspierających laryngektomowanych, to te osoby jak najwięcej powinny właśnie pokazywać, jakie działania mają być wykonywane, jeśli chodzi o laryngektomowanych. I sam laryngektomowany powinien zadbać o to, żeby takie informacje przekazywać, bo to i dla siebie, i dla moich kumpli laryngektomowanych, a że przyjeżdża lekarz, który nie ma takiej świadomości, no to cóż, no to ja mu powiem, panie, albo mu pokażę. U nas na przykład w stowarzyszeniu są specjalne legitymacje, na których jest przyklejone zdjęcie. I to jest zawsze taki mój wymóg, żeby na zdjęciu była osoba z widoczną rurką, bo jeśli przyjeżdża karetka pogotowia, oni nie mają czasu sprawdzać, czy jest rurka i jeszcze tam inne rzeczy, tylko po prostu natychmiast reagują, ale na pewno szukają dowodu osobistego, prawda? Więc natkną się na pewno na taką legitymację laryngektomowanego, my to nazywamy pierwszej pomocy, gdzie jest informacja, jaka jest grupa krwi, gdzie jest informacja, gdzie mieszka, są dwa numery telefonów, jest napisane nie z imienia i nazwiska, tylko jest na przykład, że córka albo żona, bo to jest najbardziej czytelne. Jest na przykład informacja, jakie bierze lekarstwa, bo to jest bardzo ważne. No jest kilka takich informacji, które rzeczywiście mogą pomóc uratować to życie.
Stowarzyszenie znane jest z tego, że odwiedza chorych na oddziale szpitalnym, tych, którzy są przygotowywani do operacji. Czy w czasie lockdownu i tego zamknięcia i chronienia pacjentów w szpitalach, mieliście taką możliwość?
Myślę, że nawet gdyby była, to byśmy z niej nie skorzystali, dlatego że ani ja, ani osoby, które chodziły na oddział laryngektomowani, nie chodziliśmy tam nigdy jako pracownicy, czyli nie mieliśmy takiego obowiązku, robiliśmy to z dobrego serca. Odkąd mamy nasze biuro tutaj bardzo fajnie przystosowane na Koraszewskiego w Opolu, rozmawialiśmy też z doktorem Jakubiszynem, żeby pacjenci jeszcze przed operacją, a już po diagnozie, byli przysyłani tutaj do nas. To jest okres mniej więcej od momentu diagnozy do operacji, to są jakieś 3-4 tygodnie i te osoby są w stanie do nas przyjść po to, żebyśmy mogli powiedzieć o wszystkim, co z naszej strony, naszym zdaniem jest ważne dla nich, żeby podejść do tej operacji bez lęku.
Czy wielu z tych, u których zdiagnozowano raka krtani, było w tych ostatnich miesiącach u Was?
3 albo 4 osoby przyszły.
Onkolodzy mówią, że jednak zdecydowanie zmniejszyła się ilość pacjentów.
Ja mam niestety bardzo złe doświadczenia, jeśli chodzi o lekarzy. Jeśli chodzi o onkologię, to nawet zadałam pytanie któregoś razu do pana Romana Kolka, jak to jest z onkologią, że do któregoś tam października na onkologii nie są przyjmowani pacjenci, bo zgłaszają się pacjenci po laryngektomii, że mało tego, że dzwoni na przykład do nich nie lekarz, a pielęgniarka z ankietą i pyta, jaka temperatura, czy coś się zmieniło i tak dalej, i tak dalej. Nawet ostatnio jedna pani zadzwoniła na onkologię i mówi, no pani kochana, no ale mój mąż od lutego nie był do kontroli. To jest nowotwór, bez względu na to, czy on jest wyleczony, czy nie, to jednak ta obawa gdzieś tam w tej głowie jest. Inny pan, no niestety w stanie bardzo ciężkim, no to też lekarka po prostu, pomimo tego, że wiedziała, że tu jest naprawdę konieczna interwencja lekarza, to jednak no, przełożyła wizytę na za 3 miesiące. No dzisiaj ten pan już niestety nie żyje. Ja bardzo ubolewam nad tym, że nie mamy takiego procesu w naszym kraju, również na Opolszczyźnie, który powodowałby, że współpracują ze sobą takie stowarzyszenie na przykład jak my i placówki medyczne, a już na pewno powinny współpracować z nami urzędy gmin i to ośrodki pomocy społecznej. Bo powiem tak, ilekroć dzwonię do ośrodka pomocy społecznej i pytam o laryngektomowanych, to albo słyszę, że u nich takich nie ma, albo że nie ma takiej potrzeby, albo że nie ma pracownika, który mógłby się tym zająć. Bo na przykład ostatnio zadzwoniłam i zapytałam, czy mają asystenta osobistego, który mógłby podejść do takiej i takiej osoby. No niestety my nie mamy takich osób. Chcę powiedzieć, że Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu teraz również we współpracy z Opolską Szkołą Trenerów Rehabilitacji Laryngektomowanych organizujemy bardzo dużo szkoleń nieodpłatnych dla kadry. I to nie są tylko pracownicy OPS-u, to nie są tylko pracownicy medyczni, to jest policja, to jest Straż Miejska, to są urzędnicy, to są inne instytucje. Teraz organizujemy w ramach również ze środków samorządu województwa opolskiego drugą edycję już takiego kursu asystencja osobista osób po laryngektomii i tracheotomii pod nazwą Wiem, co mówię. No to mamy 2 takie moduły. Jeden moduł mówi typowo o laryngektomii i tracheotomii, oczywiście nie w sensie medycznym, tylko takim pomocowym, żeby wiadomo było, o co chodzi, żeby się nie bać tych osób, tylko żeby po prostu też wiedzieć, że jeśli mi nie pasuje, bo rozmawiam z osobą po laryngektomii, że ta osoba mnie obdmuchuje dosłownie, to poproszę i mam do tego prawo, że jak chcesz ze mną rozmawiać, załóż apaszkę. Albo jak rozmawiać z taką osobą, czy jak ta osoba chce do mnie mówić, żeby nie wykorzystywała jednocześnie i oddechu, i tego powietrza, i do oddychania, i do mówienia, bo się zagłusza po prostu. Więc po to są te szkolenia, żeby mówić, jak można, żeby nie mieć takiego poczucia, a może ja coś powiem, obrażę albo skrzywdzę, że tej osobie będzie przykro. Natomiast w drugim modelu tego samego szkolenia jest wypalenie zawodowe właśnie dla kadry. I nawet zapytano mnie w pewnym momencie, czy my moglibyśmy tylko skorzystać jako urzędnicy z tego drugiego, bo to pierwsze nam do niczego niepotrzebne. No więc nie mogliby, bo po to jest ten drugi moduł też, żeby ewentualnie ich zachęcić. Jakoś, jeśli jest grupa niszowa, z której powiem kolokwialnie, nie ma pieniędzy, no to po co? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że laryngektomowani to jest 2% nowotworów, ale to są ludzie, oni są. Najgorsze jest to, że lekarz, do którego idzie laryngektomowany, widzi tylko jego rurkę. Nie widzi nic poza tym. Nie widzi, że ten człowiek może mieć, nie wiem, Alzheimera, może mieć różnego rodzaju inne choroby, łuszczycę, nie wiem, depresję, może mieć problemy z kręgosłupem.
Przekładając na obecną sytuację, można powiedzieć, że teraz widzi się tylko COVID-19, a nie widzi się innych chorób.
Bo ja na całe szczęście moim laryngektomowanym mówię, że u nas w stowarzyszeniu nie ma COVID-a, mają sobie usiąść z odpowiednim oczywiście dystansem, ręce myć, środki są, ale siedzimy i się nie straszymy. Natomiast rozmawiamy o tych wszystkich chorobach, które ich na co dzień dotykają i próbujemy psychicznie wyjść z tego dołka, w którym niestety cały czas są.
Czy chciałabyś jeszcze o czymś powiedzieć, co w tej chwili stowarzyszenie robi dla osób po raku krtani?
Podpisaliśmy już umowę partnerską, której liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, na realizację projektu przez 3 lata rehabilitacja społeczna osób laryngektomowanych, jako jedyni w Polsce. A to jest niebagatela, 10-dniowy udział z pełnym wyżywieniem. Ostatnie takie mieliśmy w Izbicku w pałacu, więc piękne miejsce, 10 dni, 10-godzinne zajęcia codzienne i to nie jest nauka mowy. I tak jak na początku zawsze powtarzałam, tak, laryngektomowany się musi nauczyć mówić, nie. Absolutnie nie, dementuję to. Najpierw ma wyjść do ludzi. Najpierw ma wiedzieć, że to, co się zdarzyło, to, że usunięto mu krtań, to przede wszystkim dlatego, żeby nadal mógł żyć wśród tych, którzy go bardzo kochają. Żeby nadal mógł być dziadkiem, mężem, ojcem, bratem, synem nawet, bo jeszcze wielu ma swoich rodziców. I jeśli zobaczy naprawdę, że jest ta miłość w rodzinie, to wzajemne zaufanie, to bardzo szybko nauczy się mówić. Mieliśmy taką sesję zdjęciową na zakończenie. Zamówiliśmy w stowarzyszeniu koszulki dla laryngektomowanych, koszulki polo. Na sercu mieli logo tego projektu, a to jest ten taki nasz chopek, który jest. I ja jeszcze wmontowałam do tego, jeśli ktoś wie, o czym będę mówiła, czakry, to zablokowana czakra gardła to są właśnie choroby typu rak krtani albo inne. I tak sobie to wkomponowałam i zawsze mówię, teraz swoją czakrę gardła nosicie na sercu. Mało tego, ubrali się w dżinsy, bo poprosiłam, żeby założyli dżinsy i kupiłam im kolorowe skarpetki. I w tym właśnie pałacu, w pięknym pałacu w Izbicku, siedzieli moi kochani panowie, mało tego, że potem stanęli na dworze i zaczęli jedzie pociąg z daleka, to jeszcze zaśpiewali 100 lat, 100 lat, to jeszcze siedzieli wszyscy i zrobiliśmy taką sesję zdjęciową z nimi, że może pozazdrościć nie jeden z Polski, że laryngektomowani opolscy mogą i pokazują, że to są nadal ludzie.
Mając takiego anioła stróża w twojej osobie, to myślę, że się szybko uspołecznią.